Słuchajcie, jeśli można nawiązać do tego żartu, to w tym dniu, o którym wspominamy, to prowincjonalne miasteczko było ważniejsze od Jerozolimy, prawda? Więc Betlejem było ważniejsze i Pan Bóg wybrał Betlejem, a nie Jerozolimę, więc dlatego jesteśmy w Pszczynie dzisiaj, a nie w Warszawie. Ale moja żona pochodzi z Pszczyny, więc to też jest pewnego rodzaju nobilitacja. Tak, to prawda. Prawda, pozwólcie, że przygotuję się szybciutko. Ale pozdrowienia z Warszawy, z naszej społeczności przywozimy i chcę je serdecznie wam przekazać i cieszymy się, że możemy być razem z wami, a ja szczególnie chciałem podziękować za te usługi, które już do tej pory były. Bo czuję się nimi pobudzony, zachęcony i mam nadzieję, że w jakiś sposób będę umiał włączyć się już w to, co było przekazane. Za chwilkę przeczytamy Boże Słowo, ale zanim je przeczytamy, już kilka fragmentów dzisiaj przeczytaliśmy na ten temat. I być może mamy je w pamięci, mamy je w sercu, mamy je w myślach i moglibyśmy je powtórzyć. I chciałbym to spróbować, czy nam się uda. Ponieważ jestem przekonany, że nie tylko w takim dniu jak ten dzisiejszy wspominamy to, po co Jezus przyszedł na ten świat. Prawda? Mam wrażenie, że o jakiej porze roku bym tutaj nie był, najczęściej bywam w porze świątecznej, ale nie tylko, to zawsze, kiedy zgromadzamy się jako Kościół, w jakiś sposób do tego nawiązujemy, w jakiś sposób to wspominamy, bo jest to centrum tego, czym Kościół żyje. Prawda? Jest to jedna z tych głównych, najważniejszych rzeczy, a reszta z tego wypływa. I wiele fragmentów Pisma Świętego, wiele fragmentów Bożego Słowa mówi wprost, albo prawie wprost, albo tak troszeczkę bardziej pośrednio, dlaczego Jezus przyszedł na ten świat, dlaczego Jezus się narodził. Pamiętacie jakieś wypowiedzi Jezusa, kiedy on o tym mówił, albo wypowiedzi apostołów, które do tego nawiązywały już po czasie, kiedy Jezus odszedł już z powrotem do Ojca? Są takie fragmenty i na każdy z tych fragmentów można by wygłosić osobne kazanie. Można by zrobić taki długi cykl kazań gdzieś przed jeszcze grudniem, a może nawet skończyć w styczniu, co najmniej kilkanaście kazań można by powiedzieć. Jeden to jest zapisany w Ewangelii Mateusza. To była zapowiedź, która też już chyba była przywołana, kiedy to było powiedziane do Józefa, że Maria urodzi syna i ma nadać mu imię Jezus, że on przyjdzie i dostanie imię Jezus. Dlaczego? Dlatego, że zbawi lud od grzechów jego. Prawda? To jest jedna z tych zapowiedzi. Ale są też takie, które potem Jezus sam pokazuje, dlaczego przyszedł na ten świat. I jedna z końcówki jego życia, z tego jednego z kluczowych momentów, kiedy stoi przed Piłatem, używa bardzo ciekawych słów. I Piłat do tego nawiązuje. Te słowa czasami są bardziej znane niż te, które powiedział Jezus. Piłat mówi, co to jest prawda? Ale dlaczego Piłat pyta, co to jest prawda? Bo Jezus mówi, bo ja po to się narodziłem i przyszedłem na ten świat, aby dać świadectwo prawdzie. I dlatego dopiero Piłat jakby zadaje to pytanie. To jest jedna ze słów Jezusa, które pokazują, dlaczego on na ten świat przyszedł. Inna mówi o tym, że nie zdrowi potrzebują lekarza, lecz chorzy. I teraz Jezus rozwija tą myśl dalej w kolejnym wierszu. Nie przyszedłem powoływać, nie przyszedłem wzywać do siebie, do zmiany życia sprawiedliwych, ale tych, którzy się źle mają, grzesznych. Po to Jezus mówi, przyszedłem, po to się narodziłem, po to przyszedłem na ten świat. W innym miejscu mówi, że on przyszedł, Syn Człowieczy przyszedł nie po to, by Jemu służono, ale po to, by on służył i na końcu co zrobił? I oddał swoje życie jako okup za wielu. Ewangelista Jan mówi to w takich bardzo znanych słowach, że prawdziwa światłość przyszła na ten świat, tak? I ona przyszła, by oświecić każdego człowieka, każdego, kto na tym świecie żyje. A potem dalej mówi, że słowo stało się ciałem, tak? Że on przyszedł po to, aby tutaj stać się ciałem, aby zamieszkać pośród nas i abyśmy mogli zobaczyć łaskę i chwałę. A potem mówi, że ten jednorodzony Bóg, jednorodzony Syn, jednorodzony Bóg przyszedł po to, aby pokazać nam, jaki jest Ojciec. I to są tylko niektóre miejsca Bożego Słowa mówiące o tym, dlaczego Jezus się narodził tutaj, dlaczego Jezus przyszedł na ten świat, dlaczego Jezus stał się taki sam jak my. Za chwilkę przeczytamy ten fragment, na którym chciałbym się skupić, a właściwie od którego chciałbym dzisiaj, żebyśmy wyruszyli. Ale myślę, że niezwykłe jest to, kiedy naprawdę się zatrzymujemy i nie tylko w tym okresie świątecznym, ale zatrzymujemy się i zastanawiamy się i rozważamy właśnie to niezwykłe narodzenie, to, że Jezus tu przyszedł i się narodził, że możemy zobaczyć to, że Bóg przychodzi do nas, aby stać się taki, jacy my. Że prawdziwy Bóg, nie przestając być prawdziwym Bogiem, staje się prawdziwym człowiekiem. Że przychodzi z tego niebiańskiego świata, przychodzi tutaj do nas, do tego ziemskiego świata, aby doświadczyć tego samego, co my, aby przejść przez te wszystkie sytuacje, trudności, okoliczności, przez które przechodzimy my, ale by nas z tego wybawić, wyratować i by dać nam życie, które należy do tego świata niebiańskiego. Prawdziwy Bóg staje się prawdziwym człowiekiem, jest nadal prawdziwym Bogiem, ale jest też już prawdziwym człowiekiem. Po to się narodził, aby przynieść nam zupełnie nowe życie. Życie, które możemy otrzymać już tu, ale życie również, które trwa, przekracza naszą śmierć, przekracza ten nasz koniec w tym świecie i trwa całą wieczność. On przyszedł po to, abyśmy, jeśli ten dzień dobrze zaczęliśmy i ten dzień jest radosny, jest miły, jest przyjemny i tak się ten dzień skończy. On przyszedł po to, abyśmy mieli w życiu same takie dobre dni. W wieczności byśmy mieli takie same dobre dni i jeszcze o wiele lepsze. To takie niedoskonałe porównania. Teraz chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Łukasza, 19 rozdział. I przeczytajmy wiersze od 1 do 10. To nie jest historia bożonarodzeniowa, ale troszeczkę do tego nawiązuje. Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. W tym czasie pewien bogaty człowiek imieniem Zacheusz, przełożony celników, próbował zobaczyć Jezusa. Chciał on się dowiedzieć, kim Jezus jest, lecz nie mógł, gdyż był niskiego wzrostu i tłum mu go zasłaniał. Pobiegł więc naprzód, i aby ujrzeć Jezusa, wspiął się na sykomorę rosnącą przy drodze, którą Pan miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i powiedział: Zacheuszu, zejdź prędko, gdyż dziś muszę zatrzymać się w Twoim domu. Zacheusz szedł więc czym prędzej i z radością przyjął go u siebie. Zaś się to wywołało powszechne niezadowolenie. Poszedł w gościnę do grzesznika Szemrano. Zacheusz natomiast podniósł się i oświadczył wobec Jezusa: Panie, oto połowę mojego majątku przeznaczam dla ubogich, a jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję poczwórnie. Jezus zaś odpowiedział: Dziś zbawienie stało się udziałem Twego domu, ponieważ i ten człowiek jest synem Abrahama. Syn człowieczy przyszedł bowiem, aby szukać i zbawić to, co zginęło, albo odszukać i ocalić to, co zaginęło. I zwróćmy uwagę, że ten ostatni wiersz, który przeczytaliśmy, ten 10 wiersz jakby wieńczący tą historię, to wydarzenie, on również nawiązuje do tego, po co Jezus na ten świat przyszedł, po co Jezus narodził się i żył. Syn człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Odszukać i ocalić to, co zaginęło. Być może to nie jest łatwe, przynajmniej w pewnym momencie, w tej chwili, na tym etapie naszego życia, kiedy musimy zdać sobie sprawę, że gdzieś się pogubiliśmy, że gdzieś się zagubiliśmy w swoim życiu, a finalnie, kiedy może do nas docierać, że jesteśmy zagubieni. Że jesteśmy zagubieni. Wszyscy ludzie na tym świecie są zagubieni. Niektórzy są tego świadomi, dochodzą do takiego momentu w swoim życiu. Większość przez znaczną część swojego życia albo przez całe swoje życie nawet nie jest tego świadoma, że jest zgubiona, że się pogubiła. Jest zgubiona i nie zdaje sobie z tego sprawy. Nie wiem, czy kiedykolwiek czytaliście tą historię, bo jest ona tutaj tak blisko od was i ona jest taka przejmująca i przerażająca. Można pojechać do obozu, do Oświęcimia, do Auschwitz i widzieć to, co tam się działo. Ale wiecie, że wielu Żydów, którzy z różnych miejsc w Europie, a może nawet w Polsce, kiedy mówiono im, że oni gdzieś pojadą w jakieś inne miejsce, to kiedy oni jechali do obozu, oni nie wiedzieli, że jadą do obozu zagłady. Że oni wiele razy dostawali informacje, że oni są przesiedlani w inne miejsce, tam gdzie będą też inni Żydzi i oni w tamtym miejscu będą mogli razem żyć. A kiedy przyjeżdżali już na to miejsce po takiej jakiejś ciężkiej, długiej podróży, wykańczającej podróży, to kiedy wychodzili stamtąd, jaki komunikat słyszeli? Oni myśleli, wreszcie dojechaliśmy na to miejsce, wreszcie to, co najgorsze się skończyło, teraz będzie już lepiej, tylko lepiej. I jaką informację dostawali? Tak, po tej ciężkiej, strasznej podróży jest wreszcie czas na to, żebyście mogli rozpocząć od nowa. Możecie iść, umyć się. I wielu z nich ciągle nie wiedziało, że to nie jest początek, ale to jest koniec. Byli zgubieni, ale nie wiedzieli o tym. Polscy żołnierze, którzy zginęli w Katyniu, to też jest bardzo ciekawa historia. Wiecie, że oni do ostatnich chwil wielu z nich nie przypuszczało, że to jest ich koniec. Niedługo przedtem, zanim ich zabijano, byli szczepieni. Po co szczepić ludzi, których przeciw chorobom, których trzeba zamordować? Po to, żeby wzbudzić w nich nieprawdziwą myśl, nieprawdziwą nadzieję. Były inne informacje im przekazywane. Słuchajcie, wielu ludzi żyje, będąc zgubionymi i kiedy ich koniec się zbliża, duchowy koniec czy fizyczny koniec, wielu ludzi nie jest świadomych tego, że jest zgubionych, bo docierają różne informacje, komuś zależy na tym, żeby nie myśleć w ten sposób, że jestem w trudnym położeniu, że jestem w ciężkiej sytuacji, że powinienem szukać jakiegoś rozwiązania. To może być podobne do stanu chorobowego. To może być podobne do bardzo ciężkiej choroby. Im wcześniej jesteśmy świadomi tego, że chorujemy, tym łatwiej jest znaleźć rozwiązanie. Im dłużej nie jesteśmy świadomi, tym później jest trudniej. I Salomon wieki temu, bardzo mądry człowiek, jak wiemy, dostało niezwykłą mądrość od Boga i ta mądrość była widoczna i ceniona przez wielu ówczesnych ludzi, władców. Salomon zapisał takie słowa w Księdze Przypowieści, 14 rozdziale, 12 wierszu. Niejedna droga wydaje się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Wiele dróg wydają nam się, że one są właściwe, te, które my wybieramy, nawet, że to są proste drogi. Czasami wydaje nam się, że to są nawet autostrady, którymi się fajnie jedzie. Ale one często, finalnie doprowadzają, czy mogą doprowadzić do śmierci. I to jest powód, dla którego Jezus przyszedł na ten świat. Ponieważ On wiedział to, o czym ludzie sobie nie zdawali sprawy, że oni potrzebują być zawróceni, uratowani, ocaleni, zbawieni. On wiedział, że oni są zgubieni. I nikt więcej o tym nie mówił jak Jezus w bardzo różnych słowach. Jezus ten finalny stan, w którym będą przebywać ci zgubieni, jeśli nie zostaną odnalezieni, jeśli nie przyjmą zbawienia, on opisywał w słowach, których ja dzisiaj nie chcę wam przytaczać, ale w Ewangeliach on o tym mówi. Nikt tak dobrze nie wiedział, czym jest zgubienie, wieczne zgubienie, jak Jezus. On wiedział to najlepiej. Ponieważ on znał tamten świat i z tamtego świata przyszedł, do którego my dopiero pójdziemy. On znał tą najlepszą rzeczywistość i tą najgorszą rzeczywistość. I przyszedł, by zrobić wszystko, by nikt nie musiał się w tej najgorszej znaleźć, ale by każdy mógł się znaleźć w tej najlepszej. Z tego powodu Jezus przyszedł na ten świat, aby odszukać i ocalić to, co się zgubiło, zaginęło, jest zgubione. Właśnie dlatego Jezus się narodził, właśnie z tego powodu tutaj Jezus żył. Kiedy patrzymy na życie Jezusa, zobaczcie to, widzimy, myślę, że to jest niezwykłe, że kiedy On już przyszedł na ten świat, kiedy rozpoczął swoją służbę, kiedy był świadomy, po co tutaj żyje, to zobaczcie, to nie było tak, że... Albo zacznijmy jeszcze od początku. Kiedy Jezus przyszedł na ten świat, to skąd On przyszedł? Z jakiego miejsca On przyszedł? Moglibyśmy powiedzieć, przyszedł z ciepłego, wygodnego, zaszczytnego domu Ojca. Z najlepszego miejsca, na jakie zasługiwał i jakie miał. Gdzie był ciągle otaczany chwałą. Gdzie był w niezwykłej relacji ze swoim Ojcem, pełnej miłości, niczym nie zakłóconej. Gdzie był uwielbiany i adorowany. Przychodzi z tego niezwykłego miejsca, takiego domu Ojca, od tej relacji, przychodzi na prowincję Układu Słonecznego. Bo Ziemia jest prowincją Układu Słonecznego, my już o tym wiemy. Przychodzi, a kiedy przychodzi na Ziemię, to też przychodzi do malutkiego zakątka tej Ziemi. A kiedy rodzi się, to rodzi się w Betlejem, a kiedy rodzi się w Betlejem, to rodzi się gdzie? Gdzieś tam w stajni, nawet nie w domu, nawet nie w gospodzie normalnie. I potem żyje na tym kawałku ziemi i widzimy, co robi. Widzimy, że, zobaczcie, on nie zasiadł w świątyni. Nie poszedł i nie zasiadł w świątyni i teraz wszyscy mieli do niego pielgrzymować, kiedy on siedzi w tej niezwykłej świątyni, którą Herod zbudował. Nawet nie zasiadł w jakiejś szczególnej synagodze, może w swoim mieście. Ale to, co Jezus robi, to zobaczcie, On ciągle chodzi i szuka, aby odnaleźć tych, którzy się zagubili. Którzy się zagubili, którzy się pogubili. Którzy są zaginieni w relacji z Bogiem. Którzy są pogubieni w swoim życiu. Jezus chodzi z miejsca na miejsce. Z miasteczka do miasteczka, z wioski do wioski. Czasami chcą Go gdzieś zatrzymać, a On mówi, nie, ja muszę iść dalej. On przechodzi przez Samarię, on nie omija Samarii, przechodzi przez Samarię i tam odnajduje kogo? Odnajduje kobietę, która jest pogubiona, maksymalnie pogubiona w swoim życiu. W tamtych czasach ona była pogubiona tak, jak w naszych czasach pogubieni są aktorzy w Hollywood. Ona takie życie podobne do niektórych z nich prowadziła. Przychodzi i dzisiaj widzimy, że odnajduje Zacheusza. Gdzieś przechodzi obok Jerycha i odnajduje tutaj jednego człowieka. Tam w Samarii odnalazł też większą grupę ludzi i również innych z Samarii. Bardzo nie lubili się Żydzi z Samarytanami, ale to dla Jezusa nie miało znaczenia. On przyszedł odnaleźć wszystkich. Przyszedł ocalić wszystkich, przyszedł zbawić wszystkich. I moglibyśmy wymieniać te miejsca, w których On był, moglibyśmy wymieniać osoby, do których On dotarł, które On odnalazł. Najróżniejsze osoby. Nikodem. Widzimy, że odnajduje Nikodema, który gdzieś w strachu przychodzi. Gdzieś po nocy. Ale przychodzi do Niego i Jezus pozwala mu się odnaleźć. Wiele różnych osób. Widzimy, jak odnajduje tą kobietę, którą przyprowadzono do Niego, ponieważ złamała jedno z 10 przykazań. I była winna. Była zgubiona. Jej życie za chwilę mogło się skończyć. Ale Jezus co zrobił? Ocalił ją. Jezus ją ocalił. Jezus ją zbawił. Jezus po to przyszedł. Przyszedł, aby narodził się i przyszedł, aby ocalić każdego z nas. To są tylko przykłady. I wierzę, że gdybyśmy dzisiaj tutaj mogli wstać, większość z nas moglibyśmy opowiadać o tym, jak Jezus nas ocalił. Jezus przyszedł, aby ocalić mnie. I dziękuję za to, że On to dla mnie zrobił. Ja się mogłem o tym dowiedzieć i mogłem z tego skorzystać. Że kiedy dzisiaj teraz tu stoję, to stoję jako ten, którego On odnalazł i zbawił. Abym był razem z Nim. I słuchajcie, to niezwykłe jest rozważać to, przypominać sobie, wspominać i wiedzieć, że mogliśmy z tego skorzystać i możemy z tego korzystać. Wiedzieć, że to jest dla każdego człowieka. Wiedząc, że to jest dla mnie i dla ciebie. Niektórzy z nas mogą o tym śpiewać z radością. Ja lubię śpiewać, dlatego dziękuję za to, że mogłem z wami pośpiewać. Lubię o tym śpiewać bardzo, bo to jest rzeczywistością w moim życiu. To jest prawda. Możemy dziękować za to w modlitwach, możemy mówić o tym w świadectwach, ale jest jeszcze jedna rzecz, na którą chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę. My również po coś narodziliśmy się. Jeśli narodziliśmy się na nowo, jeśli narodziliśmy się dzięki Chrystusowi do nowego życia, jeśli narodziliśmy się z Bożego Słowa i z Bożego Ducha, to żyjemy teraz już po coś. Teraz możemy odnaleźć cel naszego życia tu. Możemy wykonywać różne zawody, możemy być w różnym stanie społecznym, w różnym stanie cywilnym. Wiele rzeczy może nas różnić. Ale jeśli każdy, kto narodził się na nowo, ma jeden nadrzędny cel. Mamy wszyscy ten sam cel. Żyjemy dla tego samego celu. By znaleźć się razem z Nim, oczywiście, by przeżyć to życie razem z Nim, ale również by dzięki naszemu życiu, temu, że my tutaj jesteśmy, inni mogli być odnalezieni i ocaleni. Wszystko, co robimy, z czego nasze życie tutaj się składa, ma służyć temu, by inni ludzie, którzy są jeszcze zgubieni, dzięki nam, słuchajcie, mogli być odszukani, mogli być odnalezieni i mogli być ocaleni, zbawieni, uratowani. Bo wielu ludzi dookoła nas ciągle jest zgubionych, a Jezus chce, żeby to się zmieniło w ich życiu. On po to przyszedł. I teraz, kiedy my jesteśmy na tym świecie, słuchajcie, wiem, że bywam monotematyczny, ale to jest najważniejsza rzecz, o której zawsze mogę mówić. To wiecie, że nadejdzie moment i On jest bliski, On się zbliża, kiedy w jednym momencie Jezus Chrystus, nie tylko nas tu, którzy jesteśmy, ale wszystkich ludzi, którzy narodzili się na nowo na przestrzeni wieków na świecie, w jednym momencie On zabierze wszystkich do siebie. Biblia opisuje, że to będzie jak w mgnieniu oka. Wszystkich, którzy żyją i wszystkich, którzy zmarli. To się stanie w jednym momencie. On dysponuje taką mocą, jest tak niezwykły, że ci wszyscy ludzie, miliony ludzi pójdą do Niego w jednym momencie. Nie byłoby problemu dla Jezusa, żeby każdego, kto rodzi się na nowo, w tym momencie zabierać do siebie. Nie byłoby, skoro dysponuje taką mocą, żeby to zrobić w jednym momencie ze wszystkimi naraz. Ale nie robi tego, prawda? Kiedy rodzimy się na nowo, nie zabiera nas od razu do siebie. I jedną z najważniejszych odpowiedzi, dlaczego nas do siebie nie zabiera od razu, to jest właśnie to, że chce, aby przez nas inni również byli odnalezieni i zbawieni. Byśmy my również robili to, co robił On. Kiedy jesteśmy narodzeni z Boga, kiedy mamy nowe życie, to po to, żeby inni mogli również Go odnaleźć i otrzymać życie wieczne, być zbawionymi ze swoich grzechów. Pamiętam takiego misjonarza, on dobrych kilka lat, nawet chyba ponad 10 spędził w Polsce i pewnego razu, gdzieś tam z pochodzenia, jego dziadek chyba był Polakiem, mieszkał w tym czasie w takim mieście jak Radom, ktoś z was był w Radomiu? No, takie robotnicze miasto. Nic szczególnego tam nie ma, jakoś nie szczególnie wygląda. Jestem z okolic Radomia, więc mówię o swojej okolicy. No, naprawdę. No i kiedyś go zapytano, czy mu się podoba w Radomiu, bo on tam mieszka. A on powiedział, wiesz co, ja jestem z Kalifornii. Zaczął opowiadać, jak jest w Kalifornii. Mówi, gdybym ja miał tu być z tego powodu, czy mi się podoba, czy nie, to możesz być pewny, żeby mnie tu nie było. Jestem tu z innego powodu. Jestem tu, aby szukać tych, którzy się zgubili i dać im możliwość, by zostali zbawieni, ocaleni. Dzisiaj jest w Kambodży. Dzisiaj, kiedy wyjechał z Polski, nie wrócił do Kalifornii. Dzisiaj służy z całą swoją rodziną w Kambodży. Wielu z was zna część mojej historii, jak ja zostałem odnaleziony i to zaczęło się w momencie, kiedy skończyłem 18 lat. 4 dni później poszedłem swoją drogą prostą, wybrałem swoją drogę. Przecież ja wiem, jak mam kierować swoim życiem. Jestem już pełnoletni. Rodzice, oni niech żyją swoim życiem. Co prawda będę przez nich utrzymywany i będę u nich mieszkał, ale to ja będę kierował swoim życiem. I 4 dni potem znalazłem się na izbie wytrzeźwień. I wielu z was wie, że wtedy, kiedy wracałem z tej izby wytrzeźwień pociągiem, po raz pierwszy usłyszałem właśnie o tym, że jestem zgubiony, ale mogę zostać uratowany. Że Jezus po to przyszedł na ten świat, aby również oddał swoje życie, przyszedł na ten świat, aby również mnie znaleźć i mnie uratować. To się stało w drodze, to się stało w podróży. Ale finalny moment, kiedy ja zostałem odnaleziony, to się wydarzyło w miejscowości, z której pochodzę, na Mazowszu, w Kozienicach. Pamiętam, kiedy szedłem przez miasto i zobaczyłem, że są plakaty. Były rozwieszone plakaty, że w Domu Kultury wieczorem będzie odbywał się jakiś koncert, że będzie głoszona Ewangelia, że będzie tam jakaś pantomima. I tak mnie to zaintrygowało, zaciekawiło mnie to. Ale wcale nie byłem przekonany, że tam pójdę. Ale kiedy doszedłem na swoje osiedle, podszedł do mnie człowiek i wręczył mi zaproszenie dokładnie tej samej treści. Wiecie, co oni robili? Oni szukali tych, którzy są zgubieni. Kiedy ja dostałem to zaproszenie, wiedziałem, że już tam tego wieczora będę. Pomyślałem sobie, to nie jest przypadek, że najpierw zobaczyłem plakat, a potem dostałem dokładnie to samo zaproszenie, blisko swojego bloku. I kiedy tam poszedłem, okazało się, że to, co tam się odbywało, było prowadzone przez grupę, która przyjechała z Norwegii. Dorośli ludzie przyjechali w czasie swoich urlopów za swoje pieniądze. Młodzież przyjechała pewnie nie za swoje pieniądze, chociaż tego nie wiem, ale w czasie swoich wakacji. W mojej miejscowości, powiem wam szczerze, oni tam byli przez kilka godzin i wtedy nie było tam zbyt wiele atrakcji. Oni nie przyjechali dlatego, że tam było fajnie i atrakcyjnie. Może samą atrakcją było to, że byli w innym miejscu, ale oni byli w mojej miejscowości i oni byli w kilku czy kilkunastu miejscowościach wtedy w Polsce, byli z jednego powodu, ponieważ byli zaangażowani w to, by szukać i doprowadzić do zbawienia to, co zginęło. I to był ten dzień, to był ten wieczór, to był ten moment, kiedy ja zostałem zbawiony, kiedy ja zostałem odnaleziony, kiedy finalnie przyjąłem od Chrystusa to, co On dla mnie zrobił. Na różne sposoby można się zgubić i na różne sposoby można być odnalezionym. Jeśli mogę, chciałbym przytoczyć trzy autentyczne historie z życia, które jeszcze tą prawdę mogą zobrazować. Myślę, że wszyscy lubią filmy, które są oparte o prawdziwe wydarzenia, prawda? Jeśli film gdzieś tam ma na początku, że albo jest całkowicie scenariusz oparty, albo przynajmniej w dużej mierze jest osnuty, to takie filmy oglądamy z większą uwagą i z większym zainteresowaniem i one bardziej do nas przemawiają. I wielu z nas zna historię Oskara Schindlera. To właśnie historia też filmu, którego historia działa się w Polsce podczas okupacji. Ci ludzie akurat, którzy tam byli, oni wiedzieli, że są w ciężkim położeniu. I Oskar Schindler uratował około 1100 osób. kiedy w nim się dokonała przemiana, to jest niezwykle, on mówił o tych ludziach, których zatrudniał, o tych Żydach, których zatrudniał, on mówił, oni mi są niezbędni. Robił to, żeby ich uratować. Jest pod koniec tego filmu Listy Schindlera taka scena, kiedy ci Żydzi przychodzą, wojna się skończyła i przychodzą, żeby mu podziękować. On wyjeżdża. Przychodzą, aby się z nim podziękować, mu pożegnać, wiedzą, że się rozstają. I to jest bardzo przejmująca scena. Zawsze, kiedy ją wspominam, płaczę. Oni przychodzą, żeby mu podziękować i on mówi wtedy, mogę zrobić więcej. Gdybym tylko miał więcej pieniędzy, mówi, ale za chwilę dodaje, sporo przepuściłem. I mówi do tego Żyda, nie masz pojęcia ile. A oni mu mówią, słuchaj, uratowałeś 1100 osób. Dzięki tobie będą żyły całe generacje. To jest prawda. Całe generacje ludzi. Mówią do niego, cytują słynną wypowiedź z Talmudu, kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. I on stoi przed tym swoim odjazdem. Oczywiście to jest pewne, to było to, co on przeżywał. I w ten sposób można to zrozumieć, można to przełożyć na różne dziedziny z naszego życia. I on mówi, po co mi samochód? Wiecie, dlaczego on tak mówi? Bo mówi, byłoby 10 więcej osób uratowanych za cenę tego samochodu. Bierze ten znaczek, który ma ze złota i mówi, albo ten znaczek. Po co mi to złoto? To są dwie osoby więcej. Mówi, mogę uratować jeszcze kogoś, a nie uratowałem. Przyznacie, że to jest niezwykłe przeżycie, kiedy u wielu uratował, ale patrzy na to jeszcze, ile mógł zrobić. I ja bym nie chciał was zostawić z takim poczuciem, jakie miał on, ale chciałbym, żeby ta scena zobrazowała nam, że możemy zrobić coś więcej. Że możemy zrobić coś więcej, kiedy jesteśmy my już uratowani, kiedy my jesteśmy bezpieczni, kiedy my jesteśmy w rękach Chrystusa, kiedy my wiemy, po co żyjemy i dokąd zmierzamy. Kiedy wiemy, że do Niego należymy, że On nas chroni, że On się o nas troszczy, że nikt nas nie może wyrwać z Jego ręki. Kiedy cieszymy się Jego radością, pokojem, miłością, przebaczeniem, sprawiedliwością, żebyśmy pomyśleli, że może coś w moim życiu jest, co ja mogę poświęcić, odłożyć, by uratować jeszcze choćby jednego albo dwóch. Może trochę swojego czasu, może trochę swojej wygody, a może czasami trochę swoich pieniędzy. Aby przeznaczyć na jakiś na przykład misjonarza, bo na jakiś wyjazd misyjny, a może kawałek swojego urlopu, tak jak ci Norwegowie, którzy przyjechali do mnie w czasie swojego urlopu. Myślę, że to jest niezwykła scena przemawiająca do każdego z nas. Pamiętajmy, kto ratuje jednego, według tego powiedzenia, nie pochodzącego z Biblii, ale niezwykłego, ratuje cały świat. I jeden z filmów, który oglądałem całkiem niedawno i być może niektórzy z was również ten film widzieli, to jest Przełęcz Ocalonych, o amerykańskim szeregowcu, który nazywał się Desmond Doss. I on wierzył w to, co jest napisane w Biblii. Był chrześcijaninem. I poszedł na wojnę. Poszedł walczyć jako niezwykły żołnierz, ponieważ on rozumiał Biblię tak, i nie każdy tak musi rozumieć, ale on tak rozumiał i tak do jego sumienia to przemawiało, że on jako chrześcijanin wierzący nie powinien brać broni do ręki. To spowodowało wiele problemów już podczas szkolenia. Był odrzucony, był pobity, był wyśmiewany. Chciano doprowadzić do tego, żeby on zrezygnował, bo uważano, że będzie kulą u nogi, że nie będzie pomagał, ale będzie dla nich tylko obciążeniem. Ale on, ufając Bogu, przeszedł przez to wszystko i rzecz dzieje się na Okinawie, kiedy Amerykanie, jest ta kampania, może byśmy mogli ją tylko porównać do tej tutaj europejskiej w Normandii, może jakieś podobieństwa byśmy znaleźli, była tak trudna. Kiedy po kilku nieudanych próbach zdobycia tej wyspy zostaje tam rzucona również jego kompania. On służy jako sanitariusz bez broni. Najpierw, kiedy już lądują na wyspie, trzeba wspiąć się na kilkudziesięciometrową skarpę. Oni muszą przygotować sobie specjalne liny, żeby na tą skarpę wejść. A kiedy już dostają się na tą skarpę, Japończycy są wszędzie, zamaskowani. Wiemy, w jaki sposób walczyli Japończycy za swojego cesarza i za swój kraj. Kilka poprzednich oddziałów zostało zmiecionych i musieli się wycofać, ci, którzy przeżyli. I kiedy jego kompania rusza i na początku jest spokój, potem wpadają w ostrzał i dostają rozkaz odwrotu. Zaczynają uciekać. Wielu rannych leży. I kiedy on już jest, on też się wycofuje, kiedy jest przy tej skarpie, zaczyna pytać Boga, czego ode mnie oczekujesz? Ma taki moment. I dociera do niego, że to nie chodzi tylko, żeby uratował siebie. Zaczyna wracać i pod tym ostrzałem, w tym niebezpiecznym miejscu, zaczyna ratować tych, którzy są ranni, swoich kolegów. A kiedy doprowadza do skarpy, wiąże na linę i spuszcza z kilkudziesięciu metrów tego rannego na dół, tam gdzie już jest bezpieczny. I przez całą noc, przez kilka godzin tego dnia, 5 maja 1945 roku, w tak niebezpiecznych warunkach, wracając kawałek po kawałku, uratował 75 osób. Oni byli zagubieni. Wszystko, co ich czekało, to śmierć. Może nawet straszliwa śmierć. Ale za każdym razem, kiedy udawało mu się uratować jednego, zanim wrócił, modlił się, Boże, pozwól mi uratować jeszcze jednego. 75 osób. I myślę, że to jest historia, która znowu pokazuje nam bez broni, nie oddając ani jednego strzału. Pokazuje nam, że do czego jesteśmy powołani, że z Bogiem wszystko jest możliwe. Z Bogiem wszystko jest możliwe. Kiedy słyszymy o historii 300, że pokona wielką armię, to jest prawda. To jest prawda, bo z Bogiem wszystko jest możliwe. Z Bogiem jest możliwe, abyśmy uratowali jednego, a potem może jeszcze jednego, a potem może jeszcze jednego. Nie wiemy ilu, ale możemy modlić się tak jak ten szeregowiec, Desmond Doss. Panie, pomóż mi odnaleźć jeszcze jednego. Kiedy następnym razem mają wyruszyć do walki, a on stoi i się modli, to wszyscy na niego czekają. I oni mówią, bez niego nie wyruszymy. I słuchajcie, ostatnia historia, ponieważ ona jest związana też z Bożym Narodzeniem, ona będzie jeszcze mocniejsza, ponieważ że dzieje się w 1945 roku, właściwie w 1945 i 1946, kiedy II wojna światowa dobiegła końca tu w Europie, kiedy III Rzesza skapitulowała i wielu tych największych zbrodniarzy jest osadzonych w Norymberdze w więzieniu. Tych, którzy byli odpowiedzialni za śmierć setek tysięcy, nawet milionów ludzi, którzy byli odpowiedzialni za śmierć Polaków, Żydów i wielu, wielu innych narodów. I kiedy oni czekają na swój proces i proces się rozpoczyna, zostaje im przydzielony kapelan. Nazywa się Henry Gerecke. Właściwie wojna się skończyła i on był jako kapelan na tej wojnie i właściwie miał wracać już do domu. Długo się nie widział ze swoją rodziną. Żona na niego czekała. I marzył o tym, żeby wrócić do domu. I kiedy poproszono go o to, czy mógłby zostać ich kapelanem, on nie chciał. Powiedział, miałem tysiące powodów, żeby nienawidzić tych ludzi. Mówi, byłem i widziałem razem z moim synem najstarszym, jak wyglądał obóz Dachau po wyzwoleniu. I mówi, mój syn przeżył to tak, że nie potrafił sobie przez wiele tygodni z tym poradzić. Miałem tysiące powodów, żeby ich nienawidzić. Ale napisał do żony, że jednak zostanie, że zgodzi się, że będzie próbował im towarzyszyć z jednego powodu. Po to, aby i oni mogli zostać odnalezieni i ocaleni. Bo oni, tak jak każdy człowiek, tego potrzebowali. Tak jak każdy z nas. I powiedział takie słowa: stopniowo ludzie znajdujący się w więzieniu w Norymberdze przestawali być dla mnie wojennymi zbrodniarzami, a coraz bardziej stawali się zgubionymi duszami, którym miałem wskazać drogę i kierunek. Zaczął się z nimi spotykać, odwiedzać ich po celach, a potem organizować również dla nich spotkania, nabożeństwa w celi do tego też jakoś tam przeznaczonej gdzieś w listopadzie 2015 roku. I kiedy wszedł do celi na przykład feldmarszałka Keitla, to ten klęczał, czytał Biblię i się modlił i wyznawał swoje grzechy. Przez w pierwszym momencie pomyślał, że to jest gra, że ten człowiek udaje, że chce coś ugrać swoją postawą. Ale im bardziej się wsłuchiwał i potem z nim rozmawiał i się spotykał, wiedział, że ten człowiek doszedł do przekonania, że jest zgubiony. Że jest zgubiony, że się pogubił niesamowicie. I zaczął odwiedzać innych i kiedy po raz pierwszy odwiedził człowieka, którego możemy jeszcze bardziej nie lubić, Joachima von Ribbentropa, podobno jego nie lubili nawet jego koledzy. Był tak arogancki, butny, zarozumiały, że nawet pozostali go nie lubili. I kiedy przyszedł do niego do celi i zapytał go, czy chciałby rozmawiać albo przyjść na spotkanie, powiedział: ta cała pana religia nie zasługuje na to tak poważne potraktowanie, jak pan myśli. To był koniec rozmowy. Z 15-13 jednak dało się zachęcić do tego, żeby rozmawiać i żeby przychodzić na niedzielne spotkania, które on organizował i głosił im tę Ewangelię. I kiedy przyszło takie nabożeństwo, jak my mamy dzisiaj, świąteczne, w grudniu 1945 roku, kiedy na organach zagrali pieśń, którą my dzisiaj tutaj również śpiewaliśmy, Cicha noc, on powiedział, coś się wydarzyło. Nastąpił przełom. Zmieniła się w ogóle duchowa atmosfera i wielu z nich od tego momentu wiedziało, że są zgubionymi i potrzebują być uratowanymi. Nie wszyscy, ale wielu z nich, co najmniej połowa, zrozumiała swój stan. Zrozumiała, że potrzebują Zbawiciela. I większość z nich oczywiście została skazana na karę śmierci. Nie wszyscy, ale większość z nich została skazana na karę śmierci. I kiedy w sierpniu 1946 roku przyszedł ten dzień, kiedy wykonywano wyrok, kiedy na szubienicy stanął Ribbentrop. On powiedział, to była niezwykła rzecz, widzieć zmianę, która zaszła w tym człowieku. Z najbardziej aroganckiego, nieprzystępnego człowieka, jak on się zmienił, jak zmieniło się jego życie, jak zmieniło się jego serce, w szczerego, ufającego Chrystusowi człowieka. I kiedy miano już wykonać wyrok, Ribbentrop odwrócił się do kapelana i powiedział: dziękuję panu, my się jeszcze zobaczymy. Słuchajcie, Chrystus przyszedł, aby na ten świat narodził się, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Dobrze wiedzieć i być przekonanym o tym, że zostaliśmy odnalezieni. Ale jeśli nie jesteś jeszcze odnaleziony, to dzisiaj jest dobra nowina dla ciebie. On chce zbawić i ciebie. On umarł również i za ciebie. Apostoł Paweł, który prześladował Kościół, w pewnym momencie i do niego to dotarło, był takim prześladowcą, o jakich dzisiaj też słyszymy. Był takim fanatykiem i fundamentalistą, o jakich dzisiaj również słyszymy. I doprowadzał do tego, że chrześcijanie byli więzieni i zabijani i mordowani. On napisał w pewnym momencie takie słowa, że to jest prawda godna wielkiej uwagi, że Chrystus przyszedł na ten świat, narodził się i przyszedł na ten świat w jednym celu, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Mogę powiedzieć to samo o sobie, ale jeśli powiesz i do ciebie dociera, że to samo stało się dla ciebie, to ten dzień albo jakiś kolejny dzień, kiedy to do ciebie dotrze, będzie najlepszym dniem w twoim życiu i zmieni całe twoje życie i całą twoją wieczność. Więc kiedy jesteśmy dzisiaj tu, w tym świątecznym dniu, to po to, byśmy mogli świętować to, co w naszym życiu się wydarzyło, albo zacząć świętować to, co Chrystus dla nas zrobił osobiście. Amen.